Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Dziś w programie Z rodziną mi do twarzy mówimy o tym, w jaki sposób trudne doświadczenia w rodzinie, różnego rodzaju i te mniejsze kryzysy, i trudności z dziećmi, i sytuacje chorobowe przekuć na pozytywy, które dają siłę. Jednymi słowy, jak rozmawiałam tutaj z naszymi kolegami w radiu, to mówili, to co, to jest program o tym, że jednym słowem, co cię nie zabije, to cię wzmocni. No i właśnie, no i to jest program o tym. W studiu Radia Doksa Bogusia Maciejewska, Marzena i Jurek Mikowie, a także Justyna i Tomek Porażko. Rozmawialiśmy kilka minut temu o tym, czy jesteśmy w stanie się w jakiś sposób przygotować. Nie jesteśmy, narzędzia mamy mniej lub bardziej wypróbowane, ale tej tak na niewiele się zdaje, bo one dopiero w jakiś sposób muszą się aktywować poprzez nasze doświadczenia, naszą dojrzałość, ale są też takie sytuacje, o których tutaj, zwłaszcza w przypadku Bogusi i Justyny i Tomka, choroby mężów, kiedy jakby natychmiast taka wiara się uaktywnia i działanie, są sytuacje, kiedy lata całe, jakby rany się zabliźniają, a i tak wcale nie ma pewności, że one się rzeczywiście do końca zabliźnią. Jesteśmy sami w tym, jesteśmy z tą najbliższą rodziną, tutaj w tej sytuacji Marzena z Jurkiem, Justyna z Tomkiem. Czy był Jarek z tobą w tej sytuacji, czy do czasu, aż nie wyzdrowiał, to jednak ty byłaś tą taką siłą ciągnącą? Bo
może tak. Jarka hospitalizacja, ta pierwsza, na hiperbarii trwała 3 tygodnie, a później były 3 miesiące szpitala na Śląsku, gdzie poddany był rehabilitacji ruchowej, bo musiał się nauczyć chodzić, ponieważ ta choroba dekompresyjna to była postać taka mocniejsza, drugiego stopnia, więc to jest tam postać rdzeniowo-mózgowa. Więc oczywiście ja sama zanurzyłam się w neurologię, w fizjoterapię, czytając, co jest czym, i im głębiej też w to wchodziłam, rozmawiając też z lekarzem, zdawałam sobie sprawę z konsekwencji, tak? Zarówno natury psychicznej, jak i fizycznej, z czym mogę się spotkać. Natomiast sama teoria tutaj na wiele się tak czy siak nie zdaje, bo pytanie, czy byłam sama? No, sama byłam tutaj na miejscu, ponieważ te 4 miesiące Jarka praktycznie w domu nie było, więc w tym momencie była praca, były dzieci, były inne obowiązki. Co tydzień wyjeżdżanie do Jarka do szpitala, powrót tutaj, no i...
Pytam, wiesz, o to, czy to byłaś na ten moment, na ten trudny czas, jedyną osobą, która musiała mieć siłę, bezdyskusyjnie po prostu.
Tak.
Bo tutaj Marzena z Jurkiem mówili o tym, że byliśmy gdzieś, towarzyszyliśmy sobie. Justyna z Tomkiem podobnie, mieliśmy siebie. Tutaj ty w tej sytuacji, Jarek, daleko, w trakcie rehabilitacji jeszcze go chroniłaś, jak to przed tymi trudnymi informacjami. Być samym czy być razem? Jest jeszcze to otoczenie bliższe, dalsze. Powiedziałaś, Marzena, o tym, że w waszym przypadku rodzina trochę nie wiedziała, jak się zachować. Trochę trudno było tą pomoc uzyskać. Jak to wyglądało w waszej sytuacji? Czy mogliście na kogoś liczyć?
Tak, no przede wszystkim na najbliższą rodzinę na pewno. Na pewno nie była to codzienna pomoc, no tak. Były takie okresy, że teściowa przyjeżdżała, czy rodzice moi też pomagali. No mieliśmy też znajomych, którzy oczywiście no, do skoku przyjeżdżali, pomagali, ale taka codzienność, wszystkie obowiązki, w naszym akurat przypadku to było na zasadzie takiego falowania, no bo po zabiegach wiadomo, że przez jakiś czas byłem niedysponowany, po chemioterapii też byłem niedysponowany, więc do jakiś tam czas, no Justyna przede wszystkim musiała na sobie polegać. Nie? Ja byłem tą osobą, która bardziej wymagała opieki, niż mogła ją jakiegoś wsparcia w ogóle udzielić. Nie? Także to były takie falowanie. Zresztą wydaje mi się, że to jest jakieś moje doświadczenie, ale spotykamy się wśród znajomych teraz też z takimi właśnie sytuacjami. To widzimy, że właśnie ta codzienność przede wszystkim spada na małżonku bezpośrednio. Natomiast, nie wiem, może to nie jest akurat moje doświadczenie, ale bardzo rzadko się spotykam z czymś takim, że można na co dzień liczyć na pomoc osób bliskich, że jednak to jest to doświadczenie, które jednak no, dzielimy między siebie, nie? Że to nie jest taka rzecz, którą można podzielić na wiele. Że uważam, że w pewnym sensie to też jest i dobre, no bo to właśnie powoduje, że ta intensywność tej całej sytuacji tak naprawdę wtedy pozwala ujawnić, co jest w nas, na co nas stać w ogóle generalnie w takich sytuacjach, nie?
Ja myślę, że to bardzo zależy od tego, czego dotyczy ta trudna sytuacja tak zwana, tak? Jeżeli chodzi o śmierć bliskich osób, a zwłaszcza jeśli chodzi o śmierć dziecka, to wydaje mi się, że do dzisiaj mało kiedy otoczenie jest przygotowane na coś takiego, chyba że dziecko długo choruje i w jakiś sposób w tyle głowy mamy takie rozwiązanie, czy taki finisz tej sytuacji, ale i tak jest to zawsze zaskoczeniem. I tak dalej ludzie nie potrafią tego zaakceptować, ani zareagować, tak? Nie potrafią się zachować. Jeśli chodzi o chorobę, czyli o ten czas trudny, kiedy to dziecko na przykład byłoby długo chore, no to też w zasadzie jest inna sytuacja, tak? To jeżeli mamy jakichś bliskich przyjaciół, to myślę, że zawsze możemy na kogoś liczyć. Nawet jeżeli ktoś nie wpadnie na to, żeby zapytać, to my możemy poprosić. I uważam, że na tym też sprawdza się przyjaźń, a nawet czasem po prostu zwykła ludzka życzliwość, tak? W sensie takim, że nie mamy bliskich relacji z kimś, ale no jestem sąsiadem, od wielu lat mieszkamy obok siebie, tak? Ale no nie było do tej pory takiej sytuacji, że musiałam go prosić o pomoc. A teraz akurat taka sytuacja jest. I wydaje mi się, że też trochę takiej pokory wobec sytuacji, czy wobec życia, nie wiem jak to nazwać, ale żeby umieć też poprosić kogoś o tą pomoc. No ktoś z przyjemnością, czy z przyjemnością może źle to określiłam, ale z radością.
Na przykład.
Tak, tak, z radością po prostu ci pomoże, tak? Ale może nie wiedzieć o to, że ty tej pomocy potrzebujesz. Jeżeli chodzi o sytuację taką trudną, innego znowu rodzaju, nie wiem, na przykład problemy wychowawcze, czy problemy w relacjach małżeńskich, wydaje mi się, że każda ta sytuacja jest po prostu całkowicie inna. I zawsze znajdzie się ktoś, na kogo możemy liczyć. Chodzi tylko o to, żeby znaleźć tę osobę i żeby się do niej zwrócić. No dla mnie od pierwszej tej sytuacji, czyli od śmierci Pawła do dzisiaj jestem o tym głęboko przekonana, że ludziom wierzącym jest o wiele łatwiej przejść przez takie doświadczenia, przez to, że mają odniesienie do siły, która jest po prostu wszechogarniająca, tak? Nawet jeżeli ja tylko się pomodlę, tak, i po prostu zrzucę to Panu Bogu na barki, mówię, no zrobiłeś to, teraz się martw, jak sobie mam ja z tym poradzić, tak, pomóż mi. Wydaje mi się, że to jest po prostu coś, co no mnie przez te wszystkie trudne sytuacje trzymało przy życiu, tak, i uważam, że w takim kontekście umieć to dostrzec, to jest ta moc, która nam daje przetrwać te trudne doświadczenia.
No tutaj też Justyna podjęła ważny temat właśnie tego, że jest rodzina, są przyjaciele, jest też czasami brak zrozumienia i ludzie się boją o coś zapytać, nie wiedzą jak się zachować w tej sytuacji, nie chcą cię urazić. I właśnie czego nas nauczyło, czego mnie nauczyła ta sytuacja, to umieć poprosić kogoś o pomoc, powiedzieć, że się źle czuję, że nie daję sobie rady, poprosić przyjaciela, przyjaciółkę, babcię, dziadka na tyle, słuchajcie, ja już nie daję rady, proszę zrób to albo tamto. W pracy wspaniale też się koledzy u mnie zachowywali wtedy, bo ja chwilami odpływałam zupełnie w rzeczywistości, wtedy wiedzieli, co się dzieje i mówi, Bogusia, słuchaj, idź do domu albo weź sobie kilka dni urlopu, albo popracuj sobie w domu, tak? Były takie rzeczy, co potrzebujesz. Bo to wiadomo, to są rzeczy też związane z finansami, tak? I rehabilitacja, i wyjazdy, paliwo. Nie zawsze było na to pieniądze i w tym momencie naprawdę tym łańcuszkiem gdzieś wzajemnej pomocy rodzinno-przyjacielskiej. Myśmy razem tak naprawdę dzięki wielu osobom dokonali cudu tego, że Jarek wrócił do służby, jest czynnym strażakiem, gdzie tak de facto pod 3 lata temu był postawiony na nim krzyżyk, tak? I rzeczywiście ta umiejętność pokory, znalezienia w sobie pokory, tego, że mimo tego, że mamy może jakąś wiedzę teoretyczną i tak dalej i łatwo jest nam udzielać porad i rad, kiedy nie znajdziemy się w tej sytuacji rzeczywiście samym, to jest zupełnie coś innego. Zupełnie wejść w sytuację, a zupełnie gdzieś funkcjonować z niej, w niej z boku i teoretyzować, tak?
Problem polega tylko prawdopodobnie na tym, że momentami tracimy w takich sytuacjach taką zdolność rozsądkowego myślenia, prawda? Gdzieś tam zasklepieni w takim cierpieniu. Czasami boimy się, nie chcemy zawracać ludziom głowy. Tutaj ja myślę, jest taki bardzo prosty przykład. Córka mojej koleżanki już dorosła, kiedy chciała pomóc swojej mamie, a mama tak ciągle dzielnie mówiła, nie wiesz co, nie, ja sobie poradzę i tak dalej. I ona w końcu mówi, matka, daj być człowiekiem. Daj po prostu pomóc. I myślę sobie, że to jest takie bardzo proste przełożenie, że zawsze, kiedy mamy obiekcję, czy sięgnąć po czyjąś pomoc, możemy zadać pytanie, czy my, gdybyśmy byli w takiej sytuacji, byśmy pomogli, prawda? I wtedy zazwyczaj jest odpowiedź twierdząca, że tak, oczywiście zrobilibyśmy wszystko, żeby ulżyć komuś w cierpieniu. No to proste pytanie to, dlaczego nie dać komuś z boku tej możliwości?
To jest chyba to, tutaj Marzenka i Jurek mówili wcześniej, to jest pokora. Niestety trzeba wstać z tego zasklepienia w tej trudnej sytuacji, ale też i wiedzieć, że no muszę powiedzieć, że tak, muszę odsłonić się, pokazać, kim tak naprawdę jestem, bo to też pokazuje, że jestem naturalnym człowiekiem, znaczy prawdziwym człowiekiem, a nie po prostu jakąś kukłą, tak? No, jest sytuacja trudna i po to ci ludzie są wokół nas, byśmy mogli też im dać działać właśnie, być człowiekiem, nie? To mówisz, nie?
A poza tym często też wtedy jakby łamią się schematy, tak? Znaczy to, co Jurek powiedział, że w tamtym czasie szpital był zamknięty, tak? Nie ma odwiedzin, nie ma możliwości kontaktu. No w zasadzie ja 8 tygodni byłam w szpitalu na oddziale tak teoretycznie zamkniętym, tak? Bo oddział położniczy wtedy nie miał czegoś takiego jak odwiedziny. Natomiast praktycznie sytuacja się troszeczkę zmieniła, ponieważ znaleźli się ludzie, którzy trochę uchylili, że tak powiem, czy też, nie wiem, no, zadrżały te posady tych schematów i trochę się to zrobiło inaczej, tak? Może nie na długo, ale jednak wpuścili Jurka, żeby mógł do mnie przyjść, no zwłaszcza wtedy, kiedy już Paweł nie żył, ale sami też pracownicy, tak, czyli no teoretycznie moje koleżanki, znaczy no nie teoretycznie, tylko praktycznie, tylko ja tam niedługo też pracowałam, ja byłam wtedy młodą położną, no znali mnie oczywiście, ale no, nie mieliśmy jakichś takich relacji nie wiadomo jak głębokich, a jednak bardzo wiele ludzi mi osobiście po prostu pomogło. Nawet ówczesna oddziałowa przynosiła mi codziennie rano bułeczkę z piekarni od harciarka, co było dla mnie naprawdę no, niesamowicie miłe. Ja na przykład nie piję słodzonej herbaty od czasów liceum. No, w tak zwane wiadro z herbatą stało na korytarzu, ale niestety tam była torebka herbaty na wiadro wody i chyba kilogram cukru. No, dla mnie to było po prostu nie do wypicia. Więc dziewczyny parzyły mi herbatę osobno, tak? To są może małe rzeczy, ale dla mnie wtedy to było coś niewiarygodnego. Głupie rzeczy. No, ja unieruchomiona, obcięcie paznokci, tak? Wymycie włosów. No, to są takie rzeczy, które wtedy były dla mnie bardzo, bardzo trudno mi było poprosić kogoś o taką rzecz, a jednocześnie z wielką radością przyjmowałam takie drobne usługi, tak? Znaczy w tym sensie, że przyjmowałam to jako taką przyjacielską po prostu serdeczność, nawet jeśli ktoś nie był moim przyjacielem. Czy w innych sytuacjach, kiedy też jakby były inne doświadczenia, no, niełatwe, wiedziałam, że mogę liczyć na innych ludzi, tak? Nawet na tych, którzy mnie po prostu tak zwykle, normalnie tylko mijają i mówią dzień dobry. A w tej sytuacji otwierają się serca po prostu. Trzeba je tylko dostrzec i po prostu albo poprosić, albo pozwolić komuś pomóc.
Ale to są właśnie te takie drobne gesty, tak? O których ty mówisz. Ja też pamiętam, wystarczył SMS. Jak się czujesz? Od kogoś. W czym ci pomóc? Albo wysłany jakiś żart. Uśmiechnij się, dzisiaj będzie zupełnie... To są drobne rzeczy, to jak ta bułka. Ktoś zrobi herbatę, ktoś zauważy twój smutek, powie ci odpocznij. Czy odebrać ci dzieci? Jest sobota czy niedziela, osoba z drugiego końca miasta wpadnie. Słuchaj, upiekłem ciasto, tak? Co słychać? To są naprawdę drobne gesty,
bezcenne.
To świadczy o wielkości serca, o pamięci, o trosce i uświadamia nam też to, że tak naprawdę nie jesteśmy sami.
To jest jeden z tych elementów, o którym mówimy, że potem człowiek nabywa pewnego doświadczenia. które mocno pomaga, aczkolwiek czasem wcale nie rozwiązuje sprawy, jeżeli pojawia się następna trudność. To doświadczenie mówi, że trzeba nie dać się wyłączyć z życia. Znaczy, że trudna sytuacja, nawet najtrudniejsza, nie może nas odciąć od życia, znaczy nie może sprawić, żebyśmy zawiesili wszystko i powiedzieli, no tak, to teraz to już koniec. Właściwie to wszystko nie ma żadnego znaczenia. I wtedy uśmiech drugiej osoby, obecność, czasem po prostu obecność, czasem drobny gest, może spowodować, że odnajdziemy właśnie to, co też już padło, czyli słowo pokorę. Tu pokorę, że tak, no zdarzyło się coś trudnego i jest, trwa, natomiast trwa też życie. I wobec tego życia muszę mieć jakieś relacje, muszę to może inaczej poukładać, ale jednak układać, tworzyć i po prostu żyć dalej. Ta decyzja, bo to jest rodzaj decyzji, którą podejmujemy zawsze przy każdej trudności, jest niezwykle ważna, żeby ona zawsze była na tak i żeby była jakby podjęciem, że są wokół nas ludzie, w związku z tym to, jak ja będę się zachowywał, jak ja będę znosił to cierpienie czy tą trudność, będzie też rzutowało na inne osoby.
Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że rozmawiamy tutaj o tym, żeby nie wahać się prosić o tą pomoc drugą osobę i tutaj wszyscy zgodnie doświadczyliśmy tej ogromnej masy pomocy od życzliwych osób bliższych i zupełnie obcych, ale często jest tak, że w drugą stronę odwracają sytuację, że ludzie czasami boją się pomagać, boją się takiej bliskiej konfrontacji z chorobą, na przykład z jakąś chorobą przewlekłą, czy śmiercią, boją się pytać, boją się wręcz nawet zwykłej rozmowy, bo czasami myślą po prostu, cóż my możemy zaoferować, czy zwykłe pytanie, czy żart będzie czymś na miejscu, nie wiedzą jak rozmawiać, co powiedzieć, nie zdają sobie sprawy, że czasami zwykła, najbanalniejsza rozmowa, czy umiejętność wysłuchania jest dużą pomocą. I słyszy się bardzo często sygnały osób właśnie doświadczonych trudnymi sytuacjami, czy jakąś przewlekłą chorobą dziecka na przykład, że to na początku tych może chęci pomagania, czy deklaracji pomagania jest dużo, a potem to grono tych osób takich chętnych do pomocy się niestety zawęża, telefon milknie. I człowiek zostaje albo sam, albo z jakąś taką niewielką grupą wypróbowanych przyjaciół. I może tutaj warto podkreślić, że nie bójmy się po prostu zapytać, jak mogę ci pomóc, albo czy dać jakiś sygnał, jestem przy tobie, jestem gotowy i to jest bardzo ważne dla osoby doświadczonej jakimś cierpieniem, trudem, no i dla bliskich też, którzy też jakoś czują tą samotność.
Ja myślę też, że takie to, co, o czym wspomniałaś, czyli przewlekła choroba, czyli sytuacja, która się ciągnie w czasie, tak naprawdę to ta pomoc jest, to jest czas. Czyli ktoś przyjdzie do mnie i pozwoli mi się wygadać, albo nie przyjdzie do mnie, tylko pozwoli mi przyjść do siebie, tak, żebym ja się oderwała od tego, co mam na barkach od tylu miesięcy, czy czasem lat. Ja mam kuzynkę, która ma dziecko chore 11 lat na nowotwór i właściwie cały czas są na granicy życia i śmierci, cały czas walczą i cały czas się nie dają, ale ja wiem, że ona jest w tym pozostawiona całkiem sama. I myślę, że dla niej taka możliwość wyjścia z domu i oderwania się od tego, choć na trochę, chociaż oczywiście kawałkiem głowy i serca zostaje z tym dzieckiem, to jest też no, coś niesamowitego, tak? Żeby po prostu móc pogadać albo się wygadać, w sensie zrzucić z siebie trochę swojego ciężaru, albo pogadać o tak zwanych, za przeproszeniem, pierdołach, tak? Czyli nie wiem, co w kinie, co w telewizji, co na świecie, co nie wiem, co u ciebie.
No, co się
wiem,
nosi.
Co się nosi, dokładnie. No o tak zwanym niczym, tak?
Takie co odmurzenie.
Naprawdę, dokładnie, co może być zupełnie bzdurne, tak. Jeśli by ktoś posłuchał ktoś tego z boku, ale dla niej to będą, nie wiem, 2 godziny, w których ona po prostu odetchnie, tak? Czy dla takiej osoby, która nosi w sobie taki trud, takie sprężenie swoich, taką koncentrację sił na stałe, tak? 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. I to się potem obraca w tygodnie, miesiące i lata. To taki oddech, no, wydaje mi się, że to jest po prostu no, niesamowicie ważne też.
To, że nawet jeśli nie potrafimy wyjaśnić sensu cierpienia, tego, co się akurat dzieje, no ale zawsze możemy potrafić zrobić zakupy zwyczajnie, prawda, poprzypilnować dzieci i tak dalej. Bogusia, no bo tak mi się wydaje, że Justyna, w twojej sytuacji też, jedno dziecko malutkie, byłaś w ciąży z drugim, ty byłaś już z trójką dzieci. No logistyka, no to jest słowo, które mi przychodzi no, na najwyższym poziomie. To już po prostu myślę, że najwięksi specy od logistyki by się chyba mogli uczyć od was, jak się działa w takiej sytuacji.
Ja myślę, że specy to się w ogóle mogą od matek i kobiet nauczyć.
No ale od tatów, panów również, prawda, bo to...
Tak.
A to na inny program. Na razie zostańmy przy tej sytuacji jakby działania, organizowania się, proszenia o pomoc, korzystania z tej pomocy w takiej sytuacji, kiedy mąż jest chory, a życie, tak, dzieci dalej chcą jeść, chcą picze, gdzieś zawieźć, odebrać, zadbać o nie, ubrać.
Znaczy, ja myślę, że to w pewnym momencie było działanie na zasadzie pewnego schematu dnia, który należy, myślę, że ten schemat dnia uporządkował w jakiś sposób i potrafił ubrać w ramy. Ja nie wiem, jak bym się zachowała, gdybym, nie wiem, była w tym momencie bez pracy, bądź nie byłoby dzieci i tak dalej. Przypuszczam, że sytuacja wyglądałaby zgoła inaczej i też miałabym, że tak powiem, więcej wolnego czasu na to, żeby mielić tą sytuację i tak dalej. A tutaj jest zupełnie coś innego. Są dzieci, są ich potrzeby, życie toczy się dalej, jest praca i w tym momencie jakoś też trzeba wszystko tak to poorganizować, żeby miało ręce i nogi. I, no, ale przede wszystkim ta wiara w to, że wszystko będzie dobrze, pozwalała tak jakby napędzać się każdemu kolejnemu dniu, że jakoś to po prostu wszystko się poukłada, tak? I tak rzeczywiście było, chociaż nie ukrywam, że jakieś koszty własne każdy z nas, partnerów, wzajemnie też ponosi. I rzeczywiście, bo to jest wyzwanie głównie dla czasu i dla naszych umiejętności komunikacji, dla ogromnej pokory, dla zrozumienia własnej słabości, dla zrozumienia i akceptacji też stanów, których byśmy się nie podejrzewali, że potrafimy, nie wiem, krzyczeć tak głośno, że nie sądzimy, że taki krzyk można z siebie wydać. Tupać, krzyczeć, płakać, mówić czasami tak bolesne rzeczy, że wychodzą z nas jakieś takie demony, z którymi niestety musimy się też oswoić, żeby też nie przypłacić to jakimś swoim też zdrowiem, żeby móc później dalej to unieść. U mnie troszkę to się potoczyło, mi się wydawało właśnie zbyt, ja może to minęło 3 lata, więc... Ten czas rzeczywiście też inaczej, z perspektywy czasu ta cała sytuacja wygląda. Wtedy rzeczywiście działałam bardzo zadaniowo, bez możliwości jakiegoś takiego emocjonalnego odpuszczenia sobie pewnych rzeczy, bo tak po prostu. No ale gdzieś tam w pewnym momencie też przypłaciłam to swoim zdrowiem i wylądowałam sama w szpitalu z jakimś tam banalnym na początku przeziębieniem, które się przełożyło na zapalenie płuc i dość później uciążliwe leczenie, bo prawie 4-miesięczne, gdzie w pewnym momencie dopiero gdzieś pisząc jakąś pracę a propos depresji zdałam sobie sprawę z tego, że rzeczywiście na tyle ja nie jestem w stanie gdzieś tam siebie unieść. Może za bardzo się zaangażowałam w noszenie całej reszty i męża, i dzieci, i rodziców, i lekarzy teściów, i lekarzy, i wszystkich dookoła, że gdzieś zabrakło tego czasu i wyrozumiałości dla siebie samej. I w pewnym momencie rzeczywiście, gdzie pisałam tam jakąś właśnie pracę na kolejne zajęcia na studiach, zdałam sobie sprawę, że przestałam o siebie dbać. I ten organizm automatycznie odreagował. To wszystko jest, mówię, no, psychofizyka, tak? To, co siedzi w głowie, siła stresu. I ten stres w pewnym momencie, no mówię, gdzieś puścił i siada wszystko. I dopiero odbudować w sobie tą wiarę i siłę i sobie samemu pozwolić właśnie na to bycie bardziej szczęśliwym i bardziej akceptującym siebie i te stany, wszystkie, no to, dokładnie wszystkie.
To dlatego chyba właśnie miarą pewnej dojrzałości jest umiejętność potraktowania cierpienia jako czegoś, co mogę przyjąć. Wiem, że mówię straszne rzeczy, ale...
Ale to prawda.
Czy ktoś młody, ktoś, kto zaczyna życie, potrafi zrozumieć, że ktoś mu powie, czy umiesz przyjąć cierpienie? Dopiero ktoś doświadczony zaczyna ze zrozumieniem kiwać głową i mówi, tak, to bardzo ważne i to pomaga w życiu. I to cierpienie nas kształtuje, czasami nas rozwija, potrafi nam przynieść bardzo wiele dobra. To jest, nawet jeżeli jest bardzo zaskakujące, to myślę, że to jest naprawdę prawdziwe.
Słuchajcie, jeszcze tak jakby wracając na moment do tego wątku pomocy innym i kończąc powoli ten wątek, bo mówiliśmy o tej dobrej woli, o tym, że ludzie tak naprawdę chcą pomóc, ale czy zdarzyły się takie sytuacje, że spotkaliście się z taką wyraźną odmową, że ktoś powiedział nie, po prostu nie mieszaj mnie do tego, radź sobie. Każdy ma jakieś swoje problemy i musi się nimi zająć. Czy spotkaliście się z taką postawą?
Ja nie.
Nie, my tak samo. Ja przynajmniej nie pamiętam takiej sytuacji.
Nie, my tak samo. Raczej przy każdej jakiejś tam trudnej sytuacji, która nam się w życiu zdarzyła, raczej było stosunkowo liczne grono osób, które chciało nam pomóc.
I niech to
pomagało.
Będzie...
Nie tylko, że chciało, ale rzeczywiście pomagało.
I niech to będzie taką kropką nad i, jeśli idzie o ten wątek pomocy i korzystania z pomocy innych, tak? Choćby statystycznie patrząc na to zagadnienie, to wychodzimy na plusy. Proszę Państwa, za chwileczkę kontynuujemy naszą rozmowę o tym, jak z trudnych doświadczeń wychodzić silniejszymi. O tym dzisiaj w programie Z rodziną mi do twarzy. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.